Dzień dobry Państwu. Co prawda drugi raz zabieram głos. Za pierwszym razem rozmyślnie się nie przedstawiłem, żeby zostawić tę możliwość na tę właśnie chwilę. No, nazywam się Piotr Banaszyk i pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a dokładniej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, konkretnie w Katedrze Logistyki Międzynarodowej. Przede wszystkim dziękuję organizatorom za zaproszenie. Czuję się wyróżniony. Tym bardziej, że tą problematyką, którą chciałbym się z Państwem podzielić, już od jakiegoś czasu się nie zajmuję, o czym świadczy nazwa katedry, w której teraz pracuję. No ale rozpocząłem pracę na wówczas jeszcze Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w Katedrze Teorii Organizacji Zarządzania. Później współtworzyłem Katedrę Zarządzania Strategicznego. I to, co chcę dzisiaj powiedzieć, pochodzi właśnie z okresu pracy w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Mniej więcej 6 lat temu doszedłem jednak do wniosku, że problematyka zarządzania nawet na poziomie strategicznym, pojedynczym przedsiębiorstwem, zaczyna być prawdopodobnie mniej ważna w porównaniu z zarządzaniem całymi ugrupowaniami firm. No i dzisiaj kieruję Katedrą Logistyki Międzynarodowej, chociaż w gruncie rzeczy zajmuję się zarządzaniem sieciami i łańcuchami dostaw. I stąd to pytanie, które zadałem, bo myślę, że logika funkcjonowania, prawidłowości rządzące funkcjonowaniem całych ugrupowań firm tworzących sieci i łańcuchy, to jest cecha charakterystyczna współczesnej, zglobalizowanej i zinformatyzowanej gospodarki. To tyle o sobie. Jeśli zaś idzie o dzisiejsze wystąpienie, to chciałbym je uporządkować na 3 części. Jak to w wystąpieniach mających ambicje naukowe bywa, na początek chciałbym przywołać kilka uzasadnień teoretycznych, przedstawić parę podstaw teoretycznych, w ten sposób też pokazując pewną korespondencję tego, o czym chcę powiedzieć, z dotychczasowymi dokonaniami. A potem w drugiej części zaprezentuję kilka egzemplifikacji empirycznych, postaram się zinterpretować, wskazując na pewne szczególne cechy, które być może mają zastanawiający charakter. I to też był powód, dla którego zadałem pytanie panu profesorowi Nowakowi, bo od jakiegoś już czasu żywię przekonanie, że badanie przypadków krytycznych jest istotniejsze od najczęściej ankietyzacji i ich opracowywania statystycznego. No, by w końcu, i to będzie trzecia część, przejść do jakichś finalnych wniosków i do ewentualnie oceny zasadności tych wniosków. A zatem, jeśli chodzi o podstawę teoretyczną, to w gruncie rzeczy powinienem powiedzieć, że mógłbym przywołać dotychczasowe wystąpienia, te, które miały miejsce przed przerwą, bo one niejako pokazują to koncepcyjne, wyjaśniające tło dla tego, o czym chcę powiedzieć. Poza tym mógłbym też przywoływać własne doświadczenia z rozmaitych rozmów czy konferencji z praktykami gospodarczymi. Tak najkrócej mówiąc, bardzo wielu praktyków gospodarczych marzyło o sukcesie ekonomicznym. Wielu z nich ten sukces osiągnęło, ale gdy się z nimi rozmawia, to twierdzą, że w czasach marzenia zupełnie inaczej wyobrażali sobie stan końcowy niż ten, który osiągnęli, mimo że są z niego bardzo zadowoleni. No ale by odwołać się do bardziej znanych i szerzej opisanych w literaturze koncepcji, to może w pierwszej kolejności 2 słowa o tak zwanej teorii złożonych procesów reakcji. Jest to bardzo przekonująca teoria, która zakłada, że istnieją systemy, tak bardzo złożone, że ich działanie i rozwój po prostu nie daje się przewidzieć. A to z tego powodu, że elementy składające się na te systemy wchodzą w wielorakie wzajemne reakcje i na dodatek jeszcze reagują z elementami otoczenia. Reakcje są odpowiedzią na działania innych, a zatem trudno jest z góry przesądzić, jaki będzie układ, jaka będzie konstelacja tych wszystkich współoddziaływań. A takimi bardzo złożonymi systemami są oczywiście systemy społeczne. A ponieważ przedsiębiorstwa są systemami społecznymi, no to są także takimi bardzo złożonymi systemami, których działania nie daje się przewidzieć. Jeśli się nie daje przewidzieć, to już bardzo trudno mówić o możliwości zarządzania tymi przedsiębiorstwami. Jednak, no odwołując się do chyba dwukrotnie dzisiaj wygłoszonego przez pana profesora Hausnera zdania, no, że zarządzanie gwarantuje sprawność, więc jakoś to zarządzanie musi być jednak realizowane. Warto być może tu też przywołać taką już bardzo szczegółową koncepcję Ralpha Stacey'ego, który twierdzi, że gdy przedsiębiorstwo działa w bardzo nieprzewidywalnym i złożonym otoczeniu, to szanse na sukces ma tylko wtedy, kiedy samo ma wielką paletę rozmaitych reakcji, a ta wielka paleta rozmaitych reakcji powoduje, że w firmie panuje chaos. Ale na styku z otoczeniem pojawiają się, jak to nazywa Stacey, atraktory, wokół których buduje się pewien porządek, dający szansę przynajmniej na krótkookresowe zarządzanie. Stacey stoi na stanowisku, że najlepiej jest mówić, że funkcjonowanie przedsiębiorstw odbywa się w środowisku chaoporządkowym. Druga tu z powoływanych koncepcji to pewnie znana teoria Henry'ego Mintzberga. Mintzberg gdzieś tam od lat 70. już ją formułował, ale wydaje się, że najpełniejszy wyraz ona znalazła w jego książce pod tytułem Wzlot i upadek planowania strategicznego, która okazała się w 1994 roku. Po prostu na zachowanie i decyzje kierownicze mają wpływ zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wydarzenia, które przez kierownictwo nie są kontrolowane, a zatem mają charakter przypadkowy. Oczywiście kierownicy pragną być racjonalni i formułują pewne intencje działania, ale gdy przychodzi do wdrażania tych intencji do praktyki, okazuje się, że napotykają na opór społeczny, a także spotykają się z oddolnymi inicjatywami usprawniającymi, doskonalącymi zastany stan rzeczy. W końcu wynikowy sposób działania jest jakby samo pojawiający się i przez nikogo wcześniej nieoczekiwany, a zatem niemożliwy do przewidzenia. Zresztą Mintzberg twierdzi, że jeśli zapytać jakiegokolwiek kierownika o strategię działania, to mówi o tym, co zrobił, czyli o historii, a nie o przyszłości, co ma być jeszcze jednym argumentem na rzecz niemożności planowania strategicznego. No i wreszcie trzecia tu przywoływana koncepcja, będąca jakąś podstawą teoretyczną, to koncepcja inkrementalizmu logicznego, sformułowana przez Jamesa Quina, który zakłada, iż pojedyncze osoby w procesie decyzyjnym są oczywiście racjonalne albo starają się być racjonalne. No ale złożone problemy decyzyjne, w szczególności w przedsiębiorstwach, wymagają podziału na subproblemy, które rozwiązują właściwie kompetencyjnie ludzi albo właściwe kompetencyjne grupy osób. I nawet jeśli ci ludzie albo grupy osób realizują proces decyzyjny w sposób metodologicznie racjonalny, to w końcu rozwiązanie trzeba syntetyzować na poziomie uniwersalnym i wtedy dochodzi proces negocjacyjny, poszukiwanie kompromisów, a więc od jakby siły politycznej poszczególnych osób czy grup zależy końcowy rezultat i końcowy kształt zrealizowanej decyzji. Najkrócej więc mówiąc, można w literaturze wskazać wiele, kilka już opracowanych koncepcji, mających znamiona przynajmniej teorii średniego zasięgu, które starają się dowieść, iż racjonalne zarządzanie przedsiębiorstwami w gruncie rzeczy jest dość iluzoryczne, co oczywiście nie przekreśla możliwości racjonalnych zachowań pojedynczych ludzi. Ale splot wysiłków, zachowań pojedynczych ludzi jest zawsze nieprzewidywalny, jest wypadkową rozmaitych czynników, które oddziałują. Teraz przechodząc do kilku przykładów, to po pierwsze można spotkać się z dość dużym opracowaniem historii inwestycji Opla w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Początek lat 90. Zaczyna się kruszyć żelazna kurtyna. W Niemczech panuje entuzjazm związany z procesami zjednoczeniowymi. Na zaproszenie Louisa Gerstnera, Louisa Hughesa, wówczas szefa firmy Adam Opel, należącej wtedy do General Motors, przyjeżdża delegacja dyrekcji i związków zawodowych sektora motoryzacyjnego z NRD. Hughes wykorzystuje tę okazję i proponuje Niemcom z NRD wspólne przedsięwzięcie, w gruncie rzeczy polegające na przejęciu firmy niemieckiej, a jednocześnie wykorzystując ogólnoniemiecki entuzjazm, udaje mu się załatwić u kanclerza Helmuta Kohla dość poważną dotację dofinansowującą tę inwestycję. W krótkim czasie powstaje w NRD wówczas jedna z najnowocześniejszych na świecie fabryk samochodów osobowych. Co tu zwraca uwagę w tym przykładzie? Otóż zupełne pominięcie formalnej procedury. Wedle obowiązującego regulaminu Hughes powinien był opracować feasibility study i biznesplan, przesłać do Szwajcarii, do centrali na Europę, a tam po wyrażeniu opinii całość powinna być przesłana do Detroit, gdzie ostateczna decyzja powinna być podjęta. Nic takiego nie miało miejsca. O wszystkim zdecydował Hughes, co jakby świadczy, że wbrew formalnemu porządkowi, formalnym regulaminom, proces zarządzania odbył się przez zawłaszczenie uprawnień decyzyjnych. A to po prostu oznacza, że nie porządek, ale spontaniczność wzięła górę w tym akurat przykładzie. To jest pierwsza egzemplifikacja. Druga niech dotyczy też bardzo znanej firmy IBM. Otóż na początku lat 80. IBM zaczął tracić udziały w rynku i odnotował jedną z największych w swojej historii strat finansowych. Wtedy to w kwietniu 81 roku na stanowisko szefa zatrudniono Louisa Gerstnera, który do firmy produkcyjnej, jakby nie było, przyszedł z sektora finansowego. A więc jego doświadczenie wiązało się z sektorem usług. Gerstner zdziwił się, że w tak poważnej firmie dominujące znaczenie mają inżynierowie. Bo w IBM w tamtym czasie chwalono się, że firma potrafi zrobić najlepsze na świecie komputery. A że nikt ich nie chce kupić, to jest już zupełnie inna sprawa, bo komputery swoimi funkcjonalnościami nie były dostosowane do potrzeb większości urzędników. Jak to potem określono, Gerstner zmienił orientację w działalności firmy z techniczno-produkcyjnej na usługowo-rynkową, usługowo-marketingową. A więc można powiedzieć, że dokonał swoistego przełomu w filozofii prowadzenia przedsiębiorstwa. Gdyby, to oczywiście jest spekulacja, szefem wybrano wówczas najwybitniejszego z inżynierów, no to kontynuowano by dotychczasową orientację. Człowiek z zewnątrz zupełnie inaczej spojrzał na sposób działania firmy. Trzeci przypadek to General Electric. Przy czym tu już analiza nie dotyczy pojedynczego szefa, ale kilku, dokładnie czterech szefów, którzy od 1963 roku po współczesność zarządzają tą firmą. Od 1963 roku minęło 55 lat, a tam było tylko czterech szefów. A więc można powiedzieć, że statystycznie biorąc, każdy z nich gdzieś tam około plus minus 15 lat zarządzał firmą. Statystycznie biorąc, bo ostatni z nich, Jeff Immelt, który dzisiaj jeszcze jest szefem, już 17 rok prowadzi to przedsiębiorstwo. Gdy bliżej przyjrzeć się temu, jak firma była zarządzana, okazuje się, że każdy z tych kolejnych czterech szefów miał swój pogląd na to, w jaki sposób ją prowadzić. Jedni bardziej pasywne postawy reprezentowali, raczej dostosowując się do wymagań rynkowych. Inni reprezentowali postawę bardziej aktywną, narzucając klientom pewien sposób myślenia i zachowywania się. Już szczególne znaczenie posiada Jack Welch, który w pierwszym swoim okresie wyraźnie nastawił się na wyniki ekonomiczno-finansowe. No wiadomo, outsourcing, zwalnianie, likwidacja niektórych jednostek, podrasowywanie zysku. Ale potem zaczął inwestować w ludzi, zaczął budować zaufanie, stawiał na pomysłowość, innowacyjność, przedsiębiorczość pracowników. A więc znowu można powiedzieć, że te przypadki uczą, iż firmy albo mogą jednoznacznie dążyć do najkorzystniejszych wyników finansowych, albo mogą je przesuwać troszkę na plan dalszy, jakby inwestując w przyszłość, w postawy, doświadczenie, kompetencje pracowników. Na marginesie mówiąc, w dobie tak zwanej fiskalizacji gospodarki jest to oczywiście niezwykle trudne, bo inwestorzy raczej starają się krótkookresowo rozliczać firmy z dynamiki ich wartości rynkowej. Ale to jest oddzielne zagadnienie. I wreszcie, co można by omówić na przykładzie firmy Nokia, historia takich rzeczywistych strategii realizowanych przez firmy pokazuje, że bywają okresy, kiedy przedsiębiorstwa stawiają na rdzenną działalność, czyli moglibyśmy powiedzieć, że kurczą zakres przedmiotowy swojego funkcjonowania, a bywają okresy, kiedy dywersyfikują działalność, czyli rozszerzają zakres swojej działalności. Te cztery przypadki uczą, że po pierwsze, no nie ma jednego uniwersalnego modelu. Różne zachowania, różne poglądy, różne sposoby działania, różne firmy prowadzą do powodzenia ekonomicznego. Po drugie, wiele zależy od tego, kto inicjuje funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa, jakie on ma poglądy i jakie ma doświadczenie, jakie ma przygotowanie, jakie ma wcześniejsze osiągnięcia. No i wreszcie trzecia nauka to stwierdzenie, że no rzeczywiście, skoro nie ma uniwersalnych modeli, którymi można by się kierować, no to i też pewnie nie da się z góry zaplanować najwłaściwszego zarządzania przedsiębiorstwem. Można co najwyżej mówić, i tutaj jakby przechodzę już do konkluzji, o tym, że istnieje pewna przestrzeń decyzji w zarządzaniu. I w tej przestrzeni każdy szef firmy, kadra zarządzająca i przedsiębiorstwo w ogóle muszą się jakoś znaleźć. To znaczy zawsze pojawia się problem, jak rozdzielić uprawnienia i czy pilnować, by te uprawnienia były realizowane tylko tam, gdzie są przypisane, czy też pozwalać na inicjatywy niekoniecznie oddolne, czasami ze średniego szczebla kierowniczego, czy z innych rejonów struktury organizacyjnej. To jest też zwykle dylemat, który z celowych obszarów funkcjonalnych działalności gospodarczej przedsiębiorstwa czynić kluczowym. W zależności od rozstrzygnięcia, trochę inne wartości stają się podstawowymi w procesie podejmowania decyzji i inaczej się kształtuje to, co można by pewnie nazwać kulturą organizacyjną takiego przedsiębiorstwa. To zawsze też dylemat, czy firma powinna dostosowywać się do wymagań rynkowych, do oczekiwań klientów, czy też powinna je raczej stymulować. Tutaj na myśl zwykle przychodzi opinia Akiro Mority, założyciela i pierwszego szefa firmy Sony, który twierdził, że gdyby przeprowadził rozległe badania rynkowe, nigdy by się nie dowiedział, że ludzie chcą kupować Walkmany. To początek lat 80., bo czegoś takiego nie było, prawda? No więc jak chcieć czegoś, czego nie znamy? To jest jakby argument na rzecz no jednak promowania i przekonywania potencjalnych nabywców o potrzebie czy konieczności nabywania jakichś produktów. No i wreszcie to jest ten dylemat, czy firma powinna raczej stawiać na dywersyfikację, czy raczej na specjalizację. General Electric jest firmą, która odnosi historyczne sukcesy, a jest chyba najbardziej zdywersyfikowaną na świecie. Z drugiej strony możemy podać przykład firmy Coca-Coli, która dotychczas produkowała tylko niealkoholowe napoje, podobno alkoholizowane ma zacząć produkować. No ale jest to przykład firmy mocno wyspecjalizowanej, która też odnosi duże sukcesy ekonomiczne, a więc nie ma recepty. Różnie to wygląda. Można pewnie pokusić się o skonstruowanie jakiegoś modelu tej przestrzeni, w której to rozmaite decyzje powinny być podejmowane. No, gdyby na przykład zaproponować ten model jako taki czteroelementowy, gdzie podstawą są rozmaite obszary funkcjonalne działalności przedsiębiorstwa i potrzebna jest ta decyzja, który z nich jest najważniejszy i wartości kreowane czy dominujące w tym obszarze powinny być głównymi przesłankami decyzyjnymi. Można zadać pytanie, czy lepiej inwestować w ludzi, czy też nastawiać się na krótkoterminowe wyniki ekonomiczno-finansowe. Czy firma powinna działać w sposób takiego stałego, stabilnego rozwoju, czy też powinna stawiać na przełomy, na rewolucyjne zmiany, czy zarządzający powinni autorytatywnie wymuszać realizację jakichś planów, czy mogą postawić na spontaniczność w działalności. I gdyby tu zastosować jakby zwykłe podejście kombinatoryczne, to można powiedzieć, że tych kombinacji jest oczywiście bardzo wiele. A która zasługuje na miano dyrektywy poprawnego zarządzania, no to choćby te egzemplifikacje empiryczne pokazują, że nie wiadomo. W różnych przypadkach różne recepty się sprawdzały. To oczywiście można podbudować tak zwanym prawem dylematu konstrukcyjnego prostego. Tu sięgamy do logiki formalnej. Interpretacja to jest po prostu taka, że jeśli wiele rozwiązań potencjalnie prowadzi do tego samego rezultatu i każde z rozwiązań może być przyjęte, no to nie wiadomo, które przyjąć. Albo inaczej mówiąc, wszystko jedno, które przyjmiemy, jeśli naprawdę każde z nich prowadzi do tego samego rezultatu. Z tym, że w systemach społecznych jest jeszcze jedna trudność. Jeśli już jakieś rozwiązanie przyjmiemy, wdrożymy i zrealizujemy, to nigdy nie dowiemy się, czy inne były lepsze, czy gorsze, bo coś zostało zrobione, czas minął, tego czasu nie da się zawrócić, eksperymentu nie da się powtórzyć tak jak w naukach ścisłych. A więc można powiedzieć tak, że decyzje w przedsiębiorstwie na pewno nie są rezultatem tak bardzo idealistycznie pojmowanej, absolutnej racjonalności. Są wypadkową różnych wysiłków i okoliczności. A ponieważ te wysiłki i okoliczności w każdej firmie są trochę inne, no to zawsze zarządzanie przedsiębiorstwem ma niepowtarzalny charakter, a więc nawet wzorowanie się na jakichś benchmarkach też ma ograniczony zakres zastosowania. A więc można powiedzieć, że właściwie nie daje to szansy na formułowanie jakichś bardzo jednoznacznych, uniwersalnych, zawsze poprawnych dyrektyw. Można co najwyżej mówić o dylematach, które muszą być rozstrzygnięte, co też oznacza, że rzeczywiście duże znaczenie ma intuicja menedżera, nos kierownika, czyli szczęście w zarządzaniu. I to jakby na marginesie już, odnosząc się do tego przedstawionego jakiś czas temu turkusowego modelu firmy, no to ja bym powiedział, że to jest jedna z propozycji, która czasem się sprawdzi, a czasem się nie sprawdzi. No bo takie są realia, taka jest rzeczywistość zarządzania przedsiębiorstwem. To, o czym powiedziałem, jest wynikiem badań, które prowadziłem, jak mówiłem, w jeszcze czasie pracy w katedrze zarządzania strategicznym. I większość informacji, które dzisiaj przedstawiłem, można znaleźć w monografii z tamtego okresu Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. No ja nie jestem wydawcą ani dystrybutorem, więc nie wiem, czy ona tam jest jeszcze do nabycia, czy nie. Określiłbym siebie jako pracownika nauki starej daty. Interesuje mnie pisanie książek, a nie ich sprzedawanie. I to tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.